Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie zapraszam do pozostania razem z nami z Radiem Maryja. Przed nami katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dziś przypomnimy niewygłoszoną homilię w Katyniu świętej pamięci księdza biskupa Tadeusza Płoskiego, biskupa Wojska Polskiego, ordynariusza Wojska Polskiego. Na początku módlmy się do Ducha Świętego o to, aby dał nam dar mądrości, dar rozumu, dar bojaźni Bożej, dar pobożności, wszystko co potrzebne, abyśmy mogli wzrastać i iść drogą, którą jest Jezus Chrystus.
Biskup polowy Wojska Polskiego, świętej pamięci Tadeusz Płoski. Katyń, 10 kwietnia 2010 roku. Kazanie niewygłoszone na cmentarzu wojennym w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Ile dowodów trzeba przedstawić ludziom, aby wreszcie uwierzyli w Boże działanie? Słowo Boże wybrane na 70. rocznicę zbrodni katyńskiej pokazuje także, że nie jest to sprawa łatwa. Dzisiejsza Ewangelia, pokazując spotkania Jezusa zmartwychwstałego z kolejnymi osobami, de facto przekazuje smutną prawdę o ludzkiej podejrzliwości, niedowierzaniu, dystansie do nowych, niepojętych Bożych interwencji i temu podobne. Nieco podobnie ma się sprawa z opisem zawartym w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Święty Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, przekazuje nam, że przełożeni i starsi i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Kazali więc im wyjść do sali rady i naradzili się. Co mamy zrobić z tymi ludźmi? Mówili jeden do drugiego. Bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie rozpowszechniało się to wśród ludu, zabronimy im surowo przemawiać do kogokolwiek w to imię. Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga. Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało. Dzieje apostolskie. Obawiam się, że taki punkt widzenia jest bardzo powszechny w każdym czasie. Niektórzy ludzie tak bardzo boją się Boga, że wolą zaprzeczać Jego działaniu, wbrew najbardziej oczywistym, wręcz krzyczącym świadectwom Jego obecności i działania. Wolą sami milczeć, co więcej, wolą zmuszać innych do milczenia, byle tylko zachować swoisty status quo, nie wymagający wysiłku nawrócenia i zmiany myślenia. Jest to bardzo powszechna cecha, szczególnie chyba w naszych czasach. Gorzej jednak, że taka postawa blokuje możliwość rozpowszechniania Ewangelii. Widać to również w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Jezus, ukazując się jedenastu, gdy siedzieli za stołem, musiał najpierw wyrzucać im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. Dopiero potem, zapewne w chwili, gdy apostołowie zrozumieli, jak wielki błąd popełnili i żałowali za swój grzech niedowiarstwa, mistrz i nauczyciel mógł im przekazać ważne zadanie głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. A my? Czy nie jest tak, że wciąż wolimy bardziej słuchać ludzi niż Boga? Czy nie próbujemy za bardzo dopasowywać się do ludzkich poglądów, usiłując nasze doświadczenie wcisnąć w ramy poprawności społecznej i politycznej? Czy nie łatwiej nam odrzucać dowody Bożego działania, byle tylko zachować swój, często budowany latami, wizerunek w pracy czy towarzystwie? Bóg jednak oczekuje od nas czegoś innego. Nie po to przemawia do nas słowami dzisiejszej Ewangelii, abyśmy pozostali zamknięci w ciasnym, ale własnym pokoju naszych poglądów. Być może dzisiaj wyrzuca brak wiary, tobie i mnie, właśnie po to, aby posłać nas z misją głoszenia dobrej nowiny, nawet do tych, którzy coraz bardziej otwarcie sprzeciwiają się temu, co Boże. Pamiętaj, że w takiej sytuacji bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. W świecie mnogości głosów i idei, w czasach zalewu informacji, musimy umieć praktycznie postępować w kwestii wyboru autorytetów, osób lub instytucji, które obdarzymy zaufaniem, na tyle, że pozwolimy im kształtować naszą doczesność i wieczność. Uczynimy z nich naszych życiowych doradców. Musimy umieć zdecydować, kogo i czego będziemy słuchać bardziej, a kogo i czego mniej, lub wcale. Z zalecenia, że mamy bardziej słuchać Boga niż ludzi, wynika, że słyszeć będziemy przynajmniej dwa głosy. Ludzki, ten głos łatwo usłyszeć, ale również głos Boży. A to wymaga z naszej strony pewnej postawy i działania. Jeżeli mamy bardziej słuchać Boga, to musimy być bardziej ludźmi Bożej Księgi Życia. Dzięki Biblii poznajemy bowiem Boże odwieczne zamysły, Boże sposoby działania, Boże zasady i prawa, Boże wartości. Jeżeli mamy bardziej słuchać Boga, to musimy być wrażliwi bardziej na wewnętrzny głos Ducha Świętego, wpływającego na nasze motywacje. Tu właściwym środkiem jest modlitwa. Słuchać Boga bardziej oznacza słuchać Go bardziej niż własnego zdrowego rozsądku, bardziej niż tego, czego się nam bardzo chce albo bardzo nie chce. Jeśli Boga mamy słuchać bardziej, to Bóg ma być autorytetem w sprawach życia rodzinnego, małżeńskiego, wychowania, życia codziennego. Bóg ma być autorytetem w kwestii polityki, kultury, historii, sztuki, prawa, filozofii. Bóg ma być autorytetem w sprawach medycyny i opieki społecznej, przedsiębiorczości, sukcesu. Bóg ma być autorytetem w kwestiach wiary, kościoła, religii. W każdej z tych dziedzin są też ludzkie autorytety. I oczywiście słuchajmy ich, tylko zawsze pamiętajmy, że aby nie przegrać życia, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Tak. Bóg zna się na wszystkim doskonale. Wszystko wie najlepiej. Warto zatem Go słuchać. Jezus, mówiąc, że jest drogą, prawdą i życiem, chce podkreślić, że poprzez prawdę daje nam nowe impulsy do wychodzenia z sytuacji życiowych obronną ręką. Przecież powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jezus jako prawda niesie wyzwolenie od tego, co zniewala, co nie pozwala trzeźwo spojrzeć na wydarzenia codziennego życia. Cóż to jest prawda? Pytał Piłat w czasie procesu Pana Jezusa. Wielu współczesnych także pyta o prawdę. Dziś w wielu wypadkach lepiej nie powiedzieć prawdy, przemilczeć ją lub powiedzieć tylko część prawdy. Tymczasem właśnie w naszej epoce tak bardzo potrzebnym lekarstwem na znalezienie sensu życia jest prawda. James Garfield, amerykański prezydent, powiedział: prawda cię wyzwoli, ale wpierw uczyni cię żałosnym. Cóż to jest prawda? Prawdę można pomylić z własną opinią, z poglądami, z uczuciami. Bo choć uczucia są prawdziwe, nie znaczy to, że są prawdą. Prawdy można poszukiwać, można ją znać, odrzucać ją, ukrywać. Co można zrobić z prawdą w świecie pełnym kłamstwa? Oprawić w ramkę i powiesić na ścianie. Co można, a co należy z nią robić? Może trzeba jej bronić? Choć niektórzy twierdzą, że prawda obroni się sama, to jest to chyba dość naiwny pogląd. Bałagan nie sprząta się sam, problemy nie rozwiązują się same, a prawda miałaby się sama obronić. Prawda potrafi być wielkim ciężarem, źródłem niepokoju, punktem oparcia, powodem rozterek? Czy prawda jest ważniejsza od szczęścia? Czy można być szczęśliwym bez prawdy? Pytamy dalej. Czy prawda rzeczywiście wyzwala? Czy zawsze i czy każda prawda? Nie, nie każda prawda wyzwala i nie zawsze wyzwala. Nie zawsze, ponieważ potrzebuje swojego właściwego czasu, aby mogła zajaśnieć w pełnym blasku. Wielokrotnie naówczas trzeba czekać, długo czekać i trzeba go rozpoznać, gdy nadejdzie. Prawda wyjawiona za wcześnie lub za późno, zamiast świecić, roztacza wokół siebie ciemność. Zamiast wyzwalać, niszczy. Czy wobec tego Chrystus pomylił się, mówiąc: prawda was wyzwoli? Nie. Dlatego, że wyzwolenie oznacza otrzymanie wolności. O wolności decyduje możliwość dokonania wyboru, czyli posiadanie wolnej woli. Poznanie prawdy to otrzymanie za nią odpowiedzialności. Być odpowiedzialnym za prawdę oznacza podejmowanie decyzji o jej wyjawieniu. Oznacza wolność. Wraz z prawdą otrzymujemy wolność, ponieważ prawda jest miarą wolności. Jeżeli dobrze skorzystamy z wolności, prawda przyniesie nam wyzwolenie. Natomiast człowiek, jak naucza ojciec święty Jan Paweł II, nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności. Nie można zagubić w sobie krzyku sumienia jako głosu prawdy, która go przerasta, ale która jednocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie. Na naszej historii w XX wieku zaważyły dwa okrutne systemy. Faszyzm, którego symbolem jest Oświęcim Auschwitz, i stalinizm, którego symbolem jest Katyń. Hitler i jego potworne zbrodnie zostały już osądzone i potępione. A Stalin i system komunistyczny winien śmierci milionów ofiar, w tym setek tysięcy Polaków, pozostaje nadal bezkarny. Ten ogrom potwornego bolszewickiego zła nazywamy Golgotą Wschodu. Kaci totalitaryzmu zabijali ludzi, niszczyli ich niezależnie od pochodzenia, rasy, religii. Zbrodnie ludobójstwa państwa totalitarnego nie mogą być w żaden sposób usprawiedliwione. 70 lat temu sowieckie NKWD przystąpiło do wykonywania polecenia Stalina i towarzyszy, którzy postanowili zgładzić tysiące polskich oficerów, policjantów i funkcjonariuszy państwowych, uznanych za zdeklarowanych i nie rokujących nadziei poprawy wrogów władzy sowieckiej. Nie rokowali nadziei, że da się ich urobić do konsystencji ludzi sowieckich, wobec czego byli wrogami, których należało unicestwić. Zbrodnia ludobójstwa, nazwana później katyńską, pochłonęła tysiące ofiar. Według ustaleń historyków wiosną 1940 roku Sowieci zamordowali co najmniej 22 079 obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 14 463 wojskowych, policjantów i innych funkcjonariuszy państwowych z obozów specjalnych. Szacuje się, że w Lesie Katyńskim oprócz polskich oficerów pochowanych jest około 8 do 10 tysięcy obywateli byłego Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Tylko od sierpnia 1937 do listopada 1938 roku, czyli w czasie wielkiego terroru, NKWD rozstrzelało tam 7088 osób. Podczas pielgrzymki do Rzymu 13 kwietnia 1996 roku rodziny katyńskie usłyszały najgłębsze, najbogatsze w treść słowa Ojca Świętego Jana Pawła II o istocie Golgoty Wschodu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dziś, pozdrawiając rodziny katyńskie, na czele z księdzem prałatem Zdzisławem Peszkowskim, przywołuję te właśnie słowa Chrystusa. Ojcze, przebacz. Są one bowiem szczególnie aktualne dla ludzi, których dotknął dramat niewinnej śmierci bliskich. Jesteście świadkami śmierci, która nie powinna ulec zapomnieniu. Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje, są rozdziałem w martyrologium polskim, które nie może być zapomniane. Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń. Przybyliście do Rzymu, do grobu apostołów, aby na nowo, po 56 latach od tamtego dramatu, odczytać, jakie jest wasze zadanie. Zadanie rodzin katyńskich. Wydaje się, że jest nim właśnie niesienie przebaczenia. Tak, jest nim przechowanie w pamięci tego dramatu narodowego, rodzinnego, osobistego. Ale jest nim również poprzez tę pamięć przebaczenie. Pragnę dodać, że ja również codziennie modlę się za tych, którzy zginęli w Katyniu. Każdy rok pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II naznaczony był jakimś znakiem pamięci i troski o Golgotę Wschodu. Z wielkim namaszczeniem traktował wszelkie znaki wiążące się z dziejami naszego narodu na tej nieludzkiej ziemi. W marcu 2005 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie, w czasie audiencji ogólnej w niedzielę wielkanocną, Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojego ostatniego błogosławieństwa Urbi et Orbi pobłogosławił przywieziony z Polski do Rzymu krzyż katyński. 2 kwietnia 2005 roku odszedł od nas nasz największy opiekun i orędownik. Do dziś pamiętamy wstrząsające misterium jego choroby, cierpienia i umierania. To były dla naszego narodu, dla całego świata, wielkie rekolekcje. Dziękujemy Ojcu Świętemu za to wszystko, co uczynił dla Golgoty Wschodu, dla jej pamięci, dla świadomości i tożsamości młodych pokoleń. Modlimy się żarliwie, aby i tam w niebie stał się orędownikiem Golgoty Wschodu, tak jak czynił to w czasie swojej posługi tu, na ziemi. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My, grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Świętej pamięci biskup polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski. Katyń, 10 kwietnia 2010 roku. Kazanie niewygłoszone na cmentarzu wojennym w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Czytał Marek Prałat.
Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego czasu, czasu katechezy. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, za granicą 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Już mamy pierwszy telefon. Bardzo prosimy, halo.
Szczęść Boże, nie będzie wyspalony. Jezus Chrystus, zaraz radio zcisza.
Na wieki wieków, amen. Właśnie od razu prosimy.
Nie słucha, mówi moje imię Lila z diecezji toruńskiej. Dziękuję za tak piękną homilię. Od początku nie słuchałam i nie wiem, co tak ksiądz mówi, nie wiem nazwiska, ale...
Pani Lilo, rozmawiamy wokół tego, co było w homilii, którą miał wygłosić biskup polowy Wojska Polskiego, generał dywizji, profesor doktor habilitowany Tadeusz Płoski. Tak.
Zaginięciu tylu Polaków, o wojnach, no i dalej jest tak, no prawda tylko może zwyciężyć. Bardzo, bardzo piękna homilia, ale w ogóle tak, Polacy muszą iść za prawdą, w ogóle cały naród, wszyscy, bo jeśli nie będzie prawdy, to i tak u nas są ludzie poniewierani do tej pory. Kto mówi prawdę, ten jest szykanowany po prostu, tak? A Jezus Chrystus mówił nam, za czasów swojej działalności nawet oglądałam film taki, była świątynia, tylko to już dawno, i Jezus, tam handlowali wszystkie namioty, nie pozwalał też na wszystko, wszystkie namioty rozbijał, tak się denerwował, że przed tą świątynią to jest. I teraz też ludzie muszą, my wszyscy musimy wybierać, jeśli są wybory, siły chrześcijańskie, patriotyczne, bo inaczej narodowi nic dobrego nie zostanie. Tak, że Bóg zapłaci kapłanom za to wszystko, że głoszą takie właśnie nam katechezy. Dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem pozdrawiamy serdecznie. Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca Marcina, mówi Aleksander z Krakowa.
Bardzo proszę.
Ojcze Marcinie, no cóż, bardzo, bardzo bogata w treści, wymowna homilia. Oczywiście to był ksiądz generał Tadeusz Płoski. Zawsze lubiłem go słuchać wcześniej na różnych innych uroczystościach państwowych. Tak samo był też na rocznicy rodziny Radia Maryja w Toruniu. Wspaniałe, wspaniałe, rozumne kazania pouczające. No i cóż, i tutaj sam biskup powiedział w homilii, oczywiście miał wypowiedzieć, to przepraszam, tak się przemyśle, oczywiście, że prawda może zjednoczyć, prawda może wyzwolić, prawda doprowadza do przebaczenia i do prawda też obala nienawiść. Bo jeżeli mamy, obydwie strony mają poczucie prawdy, potrafią się w tej prawdzie jakoś porozumieć też, chociaż ona jest tak bolesna, jak tutaj wymowna co do Golgoty. No i też jest taka prawda, ojcze, że musimy to wziąć sobie głęboko do serca i to jako tak zwany diament w sercu przechowywanie dla następnych pokoleń, pouczać młode pokolenie, żeby wpajać tą prawdę, która się nie w formie nienawiści, ale żeby to była prawda autentyczna, nieprzekłamana. I w końcu musimy się wydostać z tej okupacji sowieckiej, bo dalej jesteśmy, dalej nie możemy dojść do prawdy smoleńskiej, dalej ktoś nami w tym kraju rządzi, proszę ojca. Musimy się wydostać spod okupacji. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, pozdrawiam pana. Panie Aleksandrze, już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję serdecznie.
Jak ma pani
za
na imię?
To kazanie. Jaki to jest cud na antenie Radia Maryja, że ten biskup, ja nie wiem, jestem ze wsi, czy to ten biskup przemawiał, czy tylko ktoś drugi wyczytał ten biskup.
Takie jak ma pani
przepiękne
na imię?
Kazanie. A on biedny nie spodziewał się, że zginie tak o śmiercio. Kochany nasz biskup i kochane Radio Maryja, jak ja serdecznie to słucham. I biskupa Zawitkowskiego i serdecznie dziękuję, że się dodzwoniłam. Pierwszy raz, kiedyś na początku Radia Maryja się dodzwoniłam pierwszy raz, a teraz drugi raz do Różańca to jakoś nie mogę.
Gratuluję. Jak ma pani na imię?
Pani Janina z Etezji Drohiczyńskiej.
Pozdrawiam pani
Janina Barszczewska z parafii Winna Poświętna. Ulubione moje Radio Maryja. Byłam raz w Radiu Maryja tam. Była, bo byłam w Toruniu i byłam o godzinie 21 jakoś późno, tak pragnęłam dojść przy apelu jasnogórskim, jak nadawali.
Rozumiem.
Bo byłam tam, jakoś była okazja być.
Rozumiem pani Janino. Dziękuję za ten telefon i też za swoją...
Ale czy to ten pan...
właśnie chciałem pani Janino odpowiedzieć.
Przemawiał? Nie, to ktoś drugi czytał.
Tak, i to było już kilka razy powtarzane, ale jeszcze raz powiemy, że to była homilia, którą miał wygłosić. To nie wygłosił, ponieważ wiadomo zginął tą śmiercią tragiczną w tragicznym wypadku, katastrofie. Ksiądz biskup Tadeusz Płoski, natomiast przeczytał tę homilię, została przeczytana przez pana Marka Prałata, dobrze znanego słuchaczom Radia Maryja. Już mamy kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Helena ze Śląska.
Pozdrawiamy, bardzo prosimy.
Proszę ojca, mnie przyszła taka refleksja w czasie tego słuchania, że kolejny raz Pan Bóg dawał nam szansę na pojednanie, na wyzwolenie z tego wszystkiego, co właśnie jest jeszcze kłamstwem. I że zaprzepaściliśmy znowu tą szansę, no my wszyscy jako ludzie, naród, no nie doszło do tego, co Pan Bóg chciał uczynić, bo sama wiem z własnego doświadczenia, że kiedy jeszcze właśnie w takim kłamstwie żyłam, to byłam nieszczęśliwa. Wszystkiego się bałam, niczego nie rozumiałam, jakby ukrywałam wiele rzeczy. Kiedy właśnie zrozumiałam, że prawda wyzwala, wtedy po prostu przyznałam się do wszystkiego, co jest najgorsze. I doświadczam tej wolności właśnie, tego, że Pan Bóg chce tej wolności dla wszystkich, dla Rosji, dla Polski, dla Europy, dla całego świata. Ale żeby właśnie dojść do tej wolności, no to konieczne jest to stanięcie w prawdzie i potem kolejny krok, prośba o wybaczenie i pojednanie i mógłby być już zaczątek raju na ziemi. Bóg zapłać z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję Pani Heleno za tę refleksję piękną. Też na temat prawdy i to osobiste świadectwo. Rzeczywiście, no ile razy w życiu tak się spotykaliśmy z taką sytuacją, że kiedy poznaliśmy prawdę, przede wszystkim o sobie, poznaliśmy ją w taki sposób przystępny, bo pięknie tam też ksiądz biskup świętej pamięci w tej homilii miał właśnie powiedzieć o prawdzie, która musi przyjść w stosownym czasie. Nie może przyjść zbyt wcześnie, ani zbyt późno, bo ona później może mieć złe konsekwencje. Natomiast ona musi przyjść w stosownym czasie, w tym czasie, który jest najbardziej optymalny. I wtedy ona wyzwala. Pięknie właśnie to powiedział. Dziękuję Pani Heleno za no za to piękne świadectwo. Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo. Jesteśmy na antenie. Na wieki wieków, amen. Kto się z nami połączył?
Agnieszka, Kraków.
Bardzo prosimy, Pani Agnieszko.
Ja jestem naprawdę bardzo, bardzo poruszona. No ta homilia została tak pięknie przeczytana, że naprawdę no... We mnie serce bardzo bije, ale co chciałam powiedzieć? Tutaj chciałam też powiedzieć o naszym orędowniku prawdy, który też zginął śmiercią męczeńską, czyli księdzu Popiełuszce, prawda? I on sam powiedział, ta prawda go wyzwoliła od nienawiści, prawda? I ja tutaj też chciałam powiedzieć o swoim świadectwie. Mój dziadek, ja to już kiedyś mówiłam, mój dziadek w dzieciństwie nauczył mnie umiłowania prawdy właśnie. I ja nie potrafię nie powiedzieć o prawdzie. I tutaj no znam takie przypadki. Ludzie po prostu boją się na przykład, jak są zastraszani, boją się powiedzieć prawdy. A ta prawda to jest coś najpiękniejszego i nawet jeśli jest się za to szykanowanym, to naprawdę to jest się tak bliżej Pana Boga dzięki prawdzie, tej obiektywnej prawdzie, a nie tej, jak to mówią o prawdzie, to naciąganej prawdy. Tutaj chodzi tylko o tą obiektywną prawdę. Także no... Ta obiektywna prawda tak zbliża do Pana Boga, że naprawdę no to nie jest do określenia. To gdyby ci ludzie, którzy kłamią, wiedzieli, ile to daje spokoju wewnętrznego, to może w końcu by się zbliżyli. Ale ja też pamiętam te słowa ojca świętego Jana Pawła II, który powiedział również, że kto bardziej swoje cele ponad prawdę stawia, to żyje swoje życie, niestety czyni, całe życie swoje czyni jednym wielkim kłamstwem i się w to tak zanurza. Także no tutaj ja tylko poświadczam, prawda jest najważniejsza w życiu, tak jak mi zawsze mówił od dzieciństwa mój dziadek. Prawda jest najważniejsza, to jest najważniejszy cel w życiu. I no chciałam tyle powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Również dziękuję bardzo pani Agnieszko za tę piękną refleksję. I te przemyślenia, no, które właśnie ukazują, no bo po co się męczyć? Rzeczywiście człowiek, który nie idzie drogą prawdy, który coś tam kombinuje, tutaj nagnie w tą stronę, on tego nadadzą taką nazwę, półprawda, coś tam, nie ma czegoś takiego, jest albo prawda, albo kłamstwo. Bardzo proste. Trzeba się kierować najzdrowszą logiką w życiu, takim zdrowym rozsądkiem. Jest albo prawda, albo kłamstwo, tak? Nie ma czegoś takiego jak półprawda. To znaczy, że co, że jest półkłamstwo, półprawdy? Nie, jest albo prawda, albo kłamstwo. No i kiedy nie ma tej prawdy, ile się ten człowiek nakombinuje, żeby to zrobić tak, żeby uwiarygodnić coś, co jest kłamstwem. Ile tam potrzeba sił, ile energii, ile no zależy, co ten człowiek chce ukryć, tak? Co chce przedstawić fałszywie. Im większa rzecz do przedstawienia, tym więcej energii, więcej środków. Pewnie i pieniędzy w tym wszystkim. Ile ten człowiek musi się namęczyć, żeby ukazać coś, co jest kłamstwem, czyli czegoś nie ma, bo kłamstwa nie ma, po prostu takiej rzeczywistości nie ma. Ona gdzieś jest, ktoś chciałby, żeby taka rzeczywistość była, ale jej nie ma, bo prawda jest. I teraz, a ta prawda wyzwala, powoduje właśnie rzeczywiście ten spokój wewnętrzny, ale też i pewną taką harmonię międzyludzką. Właśnie powoduje, że relacje są poprawne między ludźmi. Bo jest prawda, bo jest prawdziwość, bo jest właśnie to wszystko. Dziękuję pani Agnieszko za te piękne słowa. Jeszcze mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Będzie po kolei.
Na wieki wieków, amen. Jesteśmy na antenie Radio Maria. Kto się z nami...
Znaczy, ja dzwonię tutaj z Małopolski.
Jak ma pani na imię?
Ja, Maria.
Bardzo proszę, pani Mario.
I właśnie ja słucham często Radio Maria. I właśnie dzisiaj ten temat bardzo mnie tak poruszył, bo właśnie przeżywam taki swój właśnie problem. Właśnie chciałam się z tym podzielić na antenie radia. Właśnie idąc za Bogiem od dzieciństwa, właśnie, a mam dwójkę dzieci, po prostu i wymagałam od dzieci i od siebie, po prostu jest taka sytuacja, że po 17 latach małżeństwa zostałam po prostu wyrzucona jakby na bruk. Odebrano mi i miałam ograniczone prawa rodzicielskie przez 3 lata. Sądy i nie wiadomo co, po prostu, bo wkraczali w akcję osoby takie, co po prostu niby wierzące, przyjmują komunię świętą, jeszcze w domu nam pierwsze piątki, a ja miałam utrudnione. Ja z tymi dziećmi wszędzie chodziłam, na różańce, wszędzie po prostu, ale ja zostałam w oczach świata po prostu ludzi z wyrobniałą matką. Co ja po prostu mam świadectwa, wszystkie po prostu, żadnej chorób psychicznych, żadne, to ja się chcę podzielić na antenie radia, bo jestem po prostu katoliczką, jest to bardzo przykre. I chłopak jest po prostu tak samo i przy ołtarzu i tak dalej. I to wszystko jest zawdzięczane mnie, bo ja wymagałam od tych dzieci, a po prostu mam utrudnione. Małżeństwo się mi prawie rozpadło, po prostu, bo nie miałam nigdzie pomocy. Po prostu nigdzie, naprawdę szczerze mówię. I chcę się tu podzielić. Co mnie włóczono po prostu po psychiatrach, tu nie, tu i nigdzie nikt mnie ze mną nie znajdował. Mam wszystkie świadectwa po prostu prawdziwe. Nikt mi ręki nie podał, na wszystko jest na fałszach. Niech się po prostu... Całe państwo po prostu nasze dogi, jak się matkę chrześcijankę traktuje w tych czasach. To jest straszny ból serca dla mnie. Po 17 latach jestem wyrzucona po prostu na bruk. No. Chciałam się bardzo, tym bardzo... podzielić, że ludzie za wiarę są tak teraz prześladowani, a wsparcia nie ma nigdzie. Ja bym mogła nawet do radia te wszystkie moje dokumenty prawdziwe po prostu wysłać, bo mnie serce boli. Po prostu jak ja byłam znieważana, ja po prostu od młodu po prostu należałam do różnych grup apostolskich. Do tego mnie nikt ręki nie podał oprócz mojej własnej rodziny i chcę się z tym właśnie podzielić. I to mnie właśnie ulżyło teraz w moim własnym sumieniu. Ja nieraz po prostu to się nie mogę z tym pogodzić, że ludzie... którzy po prostu są ludzie naprawdę dobrzy i katolicy, ale to jest, to się w tych czasach dzieje, to nie dziwmy się, że wiara słabnie, że to po prostu chrześcijanin, który rzeczywiście za Bogiem idzie, on będzie wymagał od siebie, od innych upomnie, a gdy upomni, zostanie po prostu skazany naprawdę. Ja bym mogła te świadectwa swoje wysłać prawdziwe, a wszystko jest na fałszu, co mnie po prostu oczerniono i małżeństwo się prawie rozpadło. Nikt mi ręki nie powie.
Pani Mario,
to jest na pał, tak. No naprawdę.
Panie Mario, bardzo współczuję też w tej sytuacji.
No naprawdę, szczerze mówię. Z bólem serca to wypowiadam, bo przynajmniej chcę to nagłośnić, bo jak Boga kocham, jestem w ślubie unieważniony, to co ja wiem. No nie wiem, co się dzieje w tych czasach po prostu.
Mm-hmm.
No, nie wiem.
Serdecznie panią pozdrawiam i bardzo współczuję w tym wszystkim.
No,
będziemy jakoś tutaj
wewnętrznie
polecać w modlitwie. Ale pani i pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem. Pani Maria nam pokazała, trudno odnosić się do przypadku, bo nie znamy całości. Natomiast w tej części, którą pani Maria nam tutaj przedstawiła, no świetnie nam też ukazała, no kiedy nie idzie się za prawdą, a szczególnie w relacjach międzyludzkich, szczególnie w tych najważniejszych, rodzinnych, małżeńskich, w tych takich najsilniejszych relacjach, kiedy nie ma prawdy, kiedy wkrada się fałsz, wkrada się kłamstwo, wtedy zawsze cierpi człowiek. Zawsze cierpi człowiek i nie ma jakiegoś innego wyjścia. I tam przychodzi to cierpienie. Dlatego pozdrawiam Panie Mario w tym wszystkim, ale i też się uczulamy, a szczególnie tutaj za słowami tymi, które miały być wypowiedziane w Katyniu w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej przez księdza biskupa polowego Wojska Polskiego, generała dywizji, profesora doktora habilitowanego Tadeusza Płoskiego. Właśnie, że ta prawda wyzwala, że to jest jedna z najcenniejszych wartości, bo wiadomo, prawda i miłość jeszcze do tego. Pamiętamy encyklikę Benedykta XVI, Caritas in Veritate, czyli ta miłość w prawdzie, że to wszystko powinno się przenikać i wtedy rzeczywiście jest inaczej, jak jedna z pań wcześniej powiedziała, żeby już był tutaj zaczątek tego raju. Chrystus powiedział właśnie, to bliskie jest to Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, czyli wróćmy na drogę prawdy, idźmy na drogę prawdy. Dziękuję bardzo wszystkim za ten wspólny czas katechezy, za te nasze refleksje i niech te słowa, które dzisiaj usłyszeliśmy, niech jeszcze dalej pracują w nas, abyśmy rzeczywiście z tego mogli jak największy owoc osiągnąć.